Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Wyspiański faktycznie mówił i pisał, co myśli i nie przestrzegał żadnych konwenansów. Nie zdawał sobie sprawy, że mógłby urazić nie tylko rozmówcę, lecz także osoby trzecie. Właśnie taka sytuacja miała miejsce, gdy artysta uznał, że dostaje zbyt małe tantiemy za wesele, które cieszyło się ogromną popularnością. Dlatego zażądał za każde przedstawienie, począwszy od premiery, po 200 koron, około 5,5 euro, a nie 10% od dochodu brutto. Gdy Kotarbiński zaprotestował, twierdząc, że inni pierwszorzędni autorzy, Lucjan Rydel i Kazimierz Przerwa-Tettmajer, zadawalają się takimi dochodami, Wyspiański wypalił. Być może, że pierwszorzędni autorzy dramatyczni, oryginalni, polscy, pobierają takie właśnie tantiemy 10%. Muszę jednak przypomnieć, że nie ma wcale takich pierwszorzędnych autorów polskich dramatycznych, których bym ja ośmielił się uznać w ogóle za dramatycznych autorów. To zaś, co panowie Tettmajer Kazimierz i L. Rydel pobierali z teatru, nie może mnie nic obchodzić. Przecież Zaczarowane koło i Zawisza czarny są to dzieła nic warte. Wprawdzie Wyspiańskiemu nie udało się uzyskać proponowanego ryczałtu od przedstawienia, ale ostatecznie wynegocjował 12% tantiem. Była to kwota bardzo zbliżona do żądanych 200 koron, szczególnie w przypadku pierwszych przedstawień dramatu. Chociaż artysta dbał o finanse swoje i rodziny, jednak słowo kompromis było mu obce. Właściwie nie liczył się z nikim i niczym. Potrafił odrzucić doskonale płatną ofertę wykonania portretu, jeżeli aparycję modela uznał za niegodną swojego pędzla. Robił to zresztą dość brutalnie i bywał szczery do bólu, czego osobiście doświadczyła żona pewnego bankiera z Warszawy. Zamówiła u Wyspiańskiego swój portret, zapłaciła z góry i pewnego dnia pojawiła się w jego pracowni. Mistrz usadowił damę na fotelu stojącym na podium. Opisywał Grzymała Siedlecki. Odbył zwyczajowy swój proces hipnotycznego wpatrywania się, po czym podszedł do biurka, wyjął z szuflady otrzymane z góry honorarium, wręczył je zdumionej bankierowej. Przyjrzałem się pani dokładnie i nie widzę powodu, by pani miała mieć swój portret. Wyspiański zachowywał się tak, jakby był czystym niejako duchem, ożywionym niezłomną wolą. Nie zwracał uwagi na codzienny jadłospis, chodził zawsze tak samo ubrany, a czasami postępował w taki sposób, jakby nie zauważał warunków panujących w realnym świecie. Gdy pewnej zimy, podczas straszliwych mrozów, Józef Mehofer i Grzymała Siedlecki odprowadzili go z restauracji pod jego kamienicę, zaprosił ich do swojej pracowni. No to zajdźcie do mnie, zaproponował Wyspiański. Ogrzejecie się. Weszliśmy do jego pokoju i natychmiast odczuliśmy, że temperatura tu grubo niższa od mrozu na dworze. Ależ tu nie palone chyba od czasów Wita Stwosza, ktoś z nas zauważył z przerażeniem. A istotnie, stwierdził gospodarz, ale dopiero po namyśle. Po namyśle, bo cieleśnie nie czuł, że tu zastraszający chłód. Od nas się dopiero o tym dowiedział. Sprawa zimna czy ciepła, jak i inne drobiazgi, była dlań sprawą nieistniejącą. Sprawą jedyną była dlań twórczość, z rozkoszy trudu powstająca. Wyspiański był skrajnym pracocholikiem. Wynikało to zapewne ze świadomości, że nie jest mu pisane długie życie. Zaraził się bowiem kiłą. Nie wiadomo, czy podczas pobytu w Paryżu, czy już w Krakowie. Choroba była wówczas praktycznie nieuleczalna. nie wynaleziono jeszcze antybiotyków, zatem podczas leczenia stosowano preparaty zawierające metale ciężkie. Wywoływało to poważne skutki uboczne. Wyspiański chciał zostawić po sobie bogatą spuściznę, stąd też brała się jego wręcz gorączkowa aktywność zawodowa i niechęć do marnowania choćby jednej godziny życia. Nie było siły ludzkiej, która by zdolna była zaciągnąć go do ludzi dlań obojętnych, tłumaczył Grzymała Siedlecki. Strata czasu, za którą trzeba by odpowiadać na sądzie ostatecznym, miał się podobno wyrazić o wizytach. Nie znosił też wizytatorów u siebie w domu, gdy był zajęty czymkolwiek. Uważał, że inni ludzie również nie powinni marnować czasu na błahe zajęcia. Gdy zaprojektował wyposażenie dla budynku Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, ktoś zwrócił mu uwagę, że krzesła w sali posiedzeń są niewygodne. Artysta wyjaśnił wtedy, że specjalnie tak je zaprojektował. Bo też nie powinny być wygodne. Kiedy krzesła są wygodne, wówczas na posiedzeniach śpią. Z kolei na zarzut, że zaprojektowane przez niego krzesła do salonu w mieszkaniu Żeleńskich są mało funkcjonalne, odparł, iż meble domowe w ogóle nie powinny być zbyt wygodne, bo inaczej goście za długo siedzą i zabierają czas do pracy. Praca była dla niego najważniejszym celem w życiu. Uważał, że każdy człowiek powinien żyć tak, by jak najwięcej przekazać potomnym. U niego przybierało to jednak wręcz chorobliwe formy, czego doświadczyli bywalcy Paonu, sali artystycznej jednej z krakowskich kawiarni. Wyspiański był tam częstym gościem, chociaż z reguły nie rozmawiał wtedy z nikim, tylko chętnie szkicował portrety bywalców lokalu. Zawsze zabierał je jednak ze sobą, a po jego wyjściu wszyscy zastanawiali się, dlaczego artysta postępuje tak dziwnie. Sprawa wyjaśniła się dopiero kilka lat później. Wyspiański wezwał do siebie Konrada Rakowskiego, dziennikarza, bywalca Paonu, wspominał Boy. Przyjął go bardzo urzędownie, niemal surowo i oświadczył, co następuje. Że mianowicie robił w Paonie portrety w nadziei utrwalenia rysów ludzi wybitnych. Widzi jednak po kilku latach, iż została mu w rękach jedynie galeria osób prywatnych, której nie widzi powodu przechowywać. Prosi zatem, aby Rakowski i sam odebrał swój portret i zawiadomił zainteresowanych, że mogą się zgłosić po swoje podobizny. Jakoż wszyscy, w pół śmiejąc się, w pół zażenowani, poszli odebrać swoje portrety. I ja w ten sposób doszedłem do mojego. Trudno w bardziej pański sposób uczynić ludziom wymówkę, że okazali się niegodni jego ołówka. Wyspiański do końca pozostał wierny wyznawanym poglądom. Ostatnie miesiące spędził częściowo sparaliżowany w swojej chałupie we wsi Węgrzce, niedaleko Krakowa, gdzie zamieszkał z rodziną. Nie mógł już malować, ale próbował pisać dwoma sprawnymi jeszcze palcami. Gdy sam nie mógł już pisać, dyktował swoje pomysły. W ciągu ostatnich miesięcy życia pracował nad kilkoma dziełami scenicznymi. Zajmował się także tłumaczeniami. Przed premierą Cyda w jego przekładzie przyjmował twórców spektaklu i aktorów, przekazując im uwagi na temat inscenizacji. Miał także własną wizję scenografii, a gdy nie mógł dojść do porozumienia werbalnie, naszkicował dekoracje. Zmarł miesiąc po premierze.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają Wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.